Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzeki Etiopii, wielbiciele moi, córa z moimi rozproszonymi przyniosą mi dar. W tym dniu nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będę schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże.
Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Biedak zawołał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Biedak zawołał. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Biedak zawołał. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i raduje ich od wszelkiej udręki. Biedak zawołał. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, kto się doń ucieka. Biedak zawołał. Alleluja, alleluja, alleluja. Przybądź, Panie, a nie zwlekaj, odpuść grzechy swojego ludu. Alleluja,
alleluja. Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Schodzili się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. I powiedział im: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która mi przypada. Wtedy on rozdzielił między nich majątek. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko i wyjechał do dalekiego kraju. Tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Kiedy wszystko wydał, nastał w tym kraju wielki głód i również on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i zatrudnił się u jednego z mieszkańców tego kraju, a on posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął najeść się strąkami, którymi karmiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Zastanowił się nad sobą i stwierdził: tylu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Wstał więc i poszedł do swojego ojca. A kiedy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec i ulitował się. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Byliśmy już w domu Chrystusa. Wczoraj wróciliśmy do siebie. Zbudowaliśmy coś pięknego, coś wartościowego. Przynajmniej wiemy już, na czym budować. Mamy to doświadczenie Chrystusa, który z nami mówi, którego możemy dotknąć. Cieszymy się tą Jego obecnością i rozmieniamy na drobne to wielkie wydarzenie w naszej codzienności. Ale przychodzą takie chwile w naszym życiu, kiedy wydaje nam się, że tam jest lepiej, gdzie nas nie ma. Że tam jest więcej szczęścia niż tu. I człowiek wtedy mówi Panu Bogu: ja mam lepszy pomysł na swoje życie. Idę w daleką drogę. I tą drogą i tym miejscem docelowym jest grzech. To, co usłyszeliśmy w Ewangelii świętego Łukasza dzisiaj: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I poszedł. I kiedy człowiek doświadcza tego, czym jest grzech, doświadcza, że rzeczywiście jest to coś, co powoduje głęboki ból duchowy i zostawia na sercu głęboki ślad, taki ślad, którego nie sposób wyzbyć się czymkolwiek oprócz łaski Bożej, to chce wrócić tam, gdzie już był. Tam, gdzie wie, że zbudował na Chrystusie, zbudował na łasce, na tej gracji, na tym wdzięku Bożym. Każdy powrót kosztuje. Moi drodzy, dziś chciałbym o powrocie i o sakramencie spowiedzi, bo tym najpiękniejszym powrotem jest sakrament spowiedzi, a jeszcze nas czeka jeden powrót, dosyć trudny. Na tym powrocie się nie znam i żaden z ludzi się nie zna. Powrót do domu Ojca w chwili, kiedy bardzo się zdziwimy i uśmiechniemy się wobec tego, jakie mieliśmy wyobrażenie, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg dla tych, którzy Go miłują. Ale takie ludzkie powroty, jakim jest sakrament spowiedzi, powroty bardzo bolesne i trudne, ale piękne. I chciałbym o tym powrocie do domu swojego serca, do domu swojego sumienia, do domu takich dobrych relacji z mężem, z żoną, z dziećmi, z sąsiadami. Chciałbym wrócić na przykładzie jednego obrazu. Bo w tym obrazie, który widzicie i pewnie który widzieliście już nieraz w swoim życiu, jest zawarta niezwykle genialna intuicja i historia człowieka, który wrócił, oj, z dalekiej podróży. Namalował ten obraz Rembrandt. Człowiek, rzadko się zdarza, żeby jakiś malarz za życia zdobył fortunę. To są rzadkie przypadki. W większości jest doceniany później. Rembrandt na swoje nieszczęście chyba duchowe miał ten przywilej, że już jako nastolatka go docenili. Malował portrety wszystkich głów koronowanych w Europie za ciężkie pieniądze. I będąc nastolatkiem, mówi tak: ja wiem, jak będzie wyglądało moje życie. I namalował swój autoportret, będąc nastolatkiem. Ta scena, która tutaj jest. Takie same postaci. Odmiennej płci. Rembrandt klęczący, ale nie w objęciach miłosiernego ojca, ale w objęciach prostytutki. Namalował siebie w domu publicznym jako nastolatek i powiedział: tak będzie wyglądało moje życie. Będę się bawił, będę korzystał z życia. I kiedy jest już starcem, przypomniał sobie, co namalował. I wrócił do tamtego autoportretu i namalował siebie, ale już nie w objęciach prostytutki, ale w objęciach miłosiernego ojca. Oj, a miał z czego wracać. Mało kto wie, ale ten wielki Rembrandt, który zmarła mu żona i on ożenił się z opiekunką swoich dzieci. I kiedy zobaczył, że ta opiekunka, jego żona już, no nic nie czyha na jego fundusze, to wysłał ją do domu dla obłąkanie chorych i tam zlecił jej otrucie. Więc ten wielki Rembrandt miał z czego wracać. Nie dawało mu to chyba spokoju jego sercu. I namalował cudowny obraz. Pod koniec swojego życia namalował cudowny obraz, w którym nawet można powiedzieć wyprzedza pewne idee teologiczne. Widzimy tu, na początku powiemy o tych dwóch postaciach, które wydają się być najważniejsze, ale one nie są najważniejsze w tym obrazie. Syn marnotrawny i miłosierny ojciec. Popatrzmy na syna marnotrawnego. Stopy syna marnotrawnego. To są stopy, Rembrandt namalował stopy po długiej podróży. Stopy poranione. Poranione stopy. Rembrandt wiedział, każdy powrót kosztuje. Każdy powrót kosztuje. I Chrystus, kiedy opowiadał Ewangelię celnikom i grzesznikom, tą o miłosiernym ojcu, wiedział, że ich powrót też będzie kosztował. I każdy sakrament spowiedzi kosztuje. Bo czasem się tak zdarza, ja się tak uśmiecham pod nosem, bo to taki zawsze jest miły element podczas sprawowania sakramentu spowiedzi, jak ktoś przyjdzie i powie: udało mi się zgrzeszyć. No sukces, daję radę, udało się mi. No tu się nic nie udaje. Każdy powrót kosztuje i to nie jest łatwe, żeby wrócić, zwłaszcza z ciężkich grzechów, bo każdy grzech jest przegraną, każdy grzech jest porażką. No teraz się troszkę to zmieniło, popatrzmy jak wyglądała nasza reprezentacja piłki nożnej jeszcze rok temu. No czy jak oni wracali z wyjazdu, no to smutne konie, no uszy popuszczone, idą, po prostu dziennikarze nie widzieli, po prostu idą przez Okęcie, ciągną te walizki. Teraz pełna pierś życia, zwycięstwo. A każdy grzech jest przegraną. I każdy grzech powoduje to, że trudno się do niego przyznać. Że trudno jest wrócić. Że człowiek najlepiej schowałby się sam gdzieś tam i powiedział: dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Każdy powrót kosztuje i Rembrandt poprzez namalowanie tych stóp wiedział, że jego powrót też kosztuje. Głowa syna marnotrawnego to nie jest głowa Rembrandta. Jeśli się przyjrzymy, to zobaczymy, że to jest głowa niemowlęca. To jest głowa dopiero co człowieka, który przyszedł na świat. Geniusz był ten Rembrandt, pomimo że narobił dużo głupich rzeczy. Ale wsłuchał się w Ewangelię Chrystusową sposób niezwykły. I wiedział, że jeśli chce wrócić do Boga, to to będzie kosztowało, ale nie ma innego wyjścia, jak wrócić jak dziecko. Z całą taką świadomością zależności. Dziecko ma świadomość, że jest zależny, że nie stanowi sam siebie, że jest zależny od swoich rodziców. Nawet jak coś wymknie się z domu, to zaraz wraca, bo wie, że ktoś na niego czeka, ktoś za nim tęskni, ktoś go kocha. Wrócić jak dziecko. My dorośli już czasem wracamy tak z taką racjonalizacją, z takim kombinowaniem. No jak to powiedzieć, żeby powiedzieć, a nie powiedzieć, nie? Często jest, zdarza się tak, że kiedy rozmawiam z młodzieżą o sakramencie spowiedzi, najcięższe, najtrudniejsze pytania to są takie, no ale po co księża pytają? Ciekawi są? No nie, nie ciekawi są. To nic szczególnie atrakcyjnego gdzieś tam widzieć człowieka przegranego i jeszcze go tam gdzieś dobijać. No to po co księża pytają? No pytają wtedy, kiedy mają dużą wątpliwość, no bo jak ktoś przychodzi i mówi zgrzeszyłem przeciwko piątemu przykazaniu, to ja zawsze z uśmiechem, albo jak ktoś mówi zgrzeszyłem przeciwko szóstemu przykazaniu, to ja mówię, no proszę pana, no szóste przykazanie, no nie wiem co wybrać, bo to jest od myśli nieczystej po zabójstwo seksualnym, to niech pan coś wybierze, bo nie wiem co. I wtedy widzimy, że jeśli powiemy bach, bach, bach i bach, nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Piękna piosenka zespołu Raz, Dwa, Trzy. Dzieci wracają pięknie, dzieci wracają tak z taką otwartością, ze świadomością siebie. Choć taka opowiastka, mam nadzieję, że Pan Jezus się na nas nie obrazi, ale opowiastka z naszych studiów, ze spowiednictwa, kiedy właśnie taki wyjątkowy niestety Jasio przyszedł do spowiedzi przed pierwszą komunią świętą. No i nie powiedział tak, jak miał powiedzieć, ale właśnie powiedział, jak człowiek dorosły i powiedział, zgrzeszyłem przeciwko piątemu i szóstemu przykazaniu naraz. No to ten biedny prałat w tym konfesjonale mówi, dziecko drogie, piąte nie zabije. Już. Naraz? Coś ty, Jasiu, narobił. A Jasiu mówi, zasikałem robaka na śmierć. Więc jeśli nie chcemy właśnie powracać tak, racjonalizować, tak szukać, tak coś wykombinować, tak żeby powiedzieć, a nie powiedzieć. I potem odchodzimy od tego sakramentu spowiedzi i mamy świadomość, to nie tak miało być. To nie wróciliśmy jak dzieci. A my chcemy wracać jak dzieci. Omnia nuda da perta, omnia zoculos eis. Wszystko jest otwarte i odkryte przed Bożymi oczyma. I tak naprawdę, kiedy my idziemy do sakramentu spowiedzi, Bóg bardzo dobrze zna każdą sekundę naszego życia, każdą naszą myśl. No to po co mu to mówić? Kiedy my idziemy do sakramentu spowiedzi, to tak naprawdę wyznajemy wiarę. Panie Boże, ja mocno wierzę, że w swojej wszechmocy i wielkim miłosierdziu pomożesz mi z tym, z tym, z tym i z tym. I że ten ślad, który został po grzechu, który jest w moim sercu, którego nie mogę się wyzbyć, że tego śladu już nie będzie. I tak się dzieje po sakramencie spowiedzi. Nawet gdybyśmy powiedzieli najtrudniejsze rzeczy najbardziej zaufanemu koledze, koleżance, to to dużo nie zmienia, oprócz jakiegoś wsparcia. Ale ten ślad zostaje. A kiedy przychodzimy do sakramentu spowiedzi i mówimy bardzo trudne rzeczy, to się okazuje, że odchodzimy inni. Bo wyznajemy wiarę, że Bóg jest w stanie oczyścić nasze serce. Bo kiedy przychodzimy do sakramentu spowiedzi z wiarą, tą Bożą wszechmoc i Boże miłosierdzie, to przychodzimy nie tylko po to, żeby się oczyścić. My wracamy do Boga, do swojego serca nie tylko po to, żeby się oczyścić. Bo popatrzcie, można by było odejść od sakramentu spowiedzi z sercem czystym, ale pustym. A my odchodzimy od sakramentu spowiedzi sercem czystym i napełnionym Bożą łaską, czyli tą gracją. Znów mamy tą grację, tą umiejętność. Znów się nie chowamy, nie uciekamy przed Bogiem, przed drugim człowiekiem. Możemy popatrzeć temu człowiekowi, który gdzieś tam myje zęby z rana i w lustrze popatrzeć mu prosto w oczy z wielkim uśmiechem. Zresztą pasta do zębów skapnie. Się cieszymy. Tak, jestem tym, jakim chce mieć Pan Bóg. I to jest piękny powrót. Jak dziecko. Idziemy dalej, bo widzę, że z czasem tli. Ręce miłosiernego Ojca. Pewnie słyszeliście o tym i widzieliście, bo wiele komentarzy na ten temat się pojawiało. Ale to są dwie różne dłonie. Jedna jest męska, po waszej prawej stronie. A po waszej lewej stronie jest żeńska. Rembrandt, geniusz. Kilkaset lat wyprzedził taką intuicję. Jest dogmat o tym, że Bóg jest Ojcem. Tak. Ale jeśli Bóg stworzył matkę, to musi być w Bogu pierwiastek macierzyństwa. Więc Bóg jest pełnią miłości. Bóg jest pełnią miłości. Miłości takiej ojcowskiej, karcącej, konkretnej, takiej czasem bardzo wymagającej. Ale w Bogu jest pełnia miłości macierzyńskiej, takiej tkliwej, emocjonalnej. No ja zawsze czułem różnicę, jeśli się tam wybierała na wywiadówkę mama, a jeśli się wybierał tata, no to różnicę wszyscy czujemy. Od razu. Jest w Bogu pełnia. My tego nie umiemy połączyć. My jeśli widzimy złe zachowanie, to nie umiemy połączyć doskonałego miłosierdzia z doskonałą sprawiedliwością. Bóg to umie. Bóg, który kocha jak ojciec, ale kocha jak matka, bo stworzył każdą matkę. To jest niezwykła intuicja Rembrandta. Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze, ale Bóg, który kocha jak matka, który jest miłosierny, który wszystko wybaczy. Wracamy do... Albowiem, jak już wcześniej powiedziałem, Ojciec miłosierny i Syn marnotrawny to nie są najważniejsze postaci tego obrazu. Rembrandt siebie namalował tam z tyłu przy tym filarku. Ten filarek tam z samej głębi, niektóre reprodukcje tego nie oddają. Ja to bardzo dobrze wtedy dopiero zobaczyłem, kiedy zobaczyłem ten obraz właśnie w Ermitażu w Sankt Petersburgu. Co on tam robi? I tam jest twarz Rembrandta, tam siebie namalował. Bo potem we wspomnieniach pisze, że ten obraz tak naprawdę to nie jest obraz o ojcu i powracającym synu, ale to jest obraz o faryzeuszu i celniku. Tam z tyłu jest celnik. Rembrandt, ten celnik. Pamiętamy z tej przypowieści: Panie, miej litość nade mną grzesznikiem. To jest ten, który nie wszedł do świątyni nawet. Z tyłu się modlił: Panie, miej litość nade mną grzesznikiem. A gdzie jest faryzeusz? Ten z przodu, z prawej strony. Największa postać, najwyższa postać. Starszy brat. Starszy brat. Popatrzmy, nie przeczytałem tego dzisiaj, ale my tą Ewangelię doskonale znamy. Starszy brat, chyba jemu było gorzej powrócić do domu ojca niż młodszemu. Kiedy czytamy Ewangelię świętego Łukasza, Chrystus w tej przypowieści mówi tak. Kiedy przyszedł młodszy brat do swojego ojca, zaczęli się bawić. To jest najpiękniejsze zdanie z Ewangelii w ogóle całej dla młodzieży. I zaczęli się bawić, kropka. Zaczęli się bawić. I ten człowiek, starszy brat, wraca do swojego domu. Wraca z pola. I nie wchodzi do domu, stoi bardzo daleko, bo nie rozpoznaje swojego domu, bo się boi do tego domu wejść, bo po raz pierwszy w tym domu słyszy radość, bo po raz pierwszy w tym domu słyszy muzykę. Stoi, nie wchodzi tam. Jest tak zdziwiony, bo on ten dom kojarzył tylko ze smutkiem, z goryczą, z taką codziennością. On ten dom kojarzył z miejscem, do którego się nie chce wracać. A dopiero kiedy usłyszał tam jeszcze muzykę i tańce i śpiewy i zabawy, no to już w ogóle się zdziwił. Nie rozpoznał tego miejsca totalnie. Miłosierny ojciec wychodzi, popatrzcie, genialna jest ta Ewangelia. Wychodzi tak po młodszego brata, wybiega naprzeciw, rzuca się mu na szyję. Ale kiedy się wszyscy bawią, kiedy młodszy jego syn już tam też się bawi i też jest radosny z tego, że go ojciec przyjął, to też zauważa swojego starszego syna, który też nie chce wejść do domu i też wybiega do niego i mówi: dziecko moje. Ten starszy brat to czasem jesteśmy my. Starszy brat, który zachowuje wszystko to, co trzeba zachowywać. Wszystko idzie dobrze, tak jak trzeba. Nie wychylam się ani w prawo, ani w lewo. Zrobię to, co mi każą. W tym chrześcijaństwie, wiadomo. Trzeba choinkę ubrać, karpia zabić, na Wielkanoc święconkę. No i tak jestem chrześcijaninem. To jest taki starszy brat, którego nawet nie stać na to, żeby po prostu powiedział: a ja zaryzykuję i pójdę gdzie indziej. Ale w momencie, w którym doświadcza miłości ojca, wychodzi z niego ta cała gorycz, ta żółć. I widzi, że jednak jest kochany. Dopiero tak wielkie, dramatyczne wydarzenie zmieniło jego życie. I to jest czasem postawa właśnie tego faryzeusza, który przychodzi, który mówi: Panie Boże, jestem doskonały, daję dziesięcinę, jestem niezrównany, cnót wszelkich bezdenna głębina, normalnie kanonizować za życia. Starszy brat to jest taka postawa, że ja pracowałem w takiej parafii, gdzie 20 tysięcy ludzi było w Bełchatowie. I piątki wieczorem przed ślubami, a mieliśmy po 8, po 10 ślubów w soboty, to było horrendum. Bo przychodzili ludzie, właśnie tacy starsi bracia. Dawał kartkę, mówi: do spowiedzi byłem, nie wiem, z 10 lat temu. Mamusi nie słuchałem, paciorka nie mówiłem, więcej grzechów nie pamiętam. Kanonizować za życia. Po prostu mówię: chłopi, jak ja ci zazdroszczę. Cnót wszelkich bezdenna głębina. Brat. Starszy brat. Który nawet nie jest w stanie zobaczyć, że coś jest nie tak. On jemu się wydaje, że wszystko jest wspaniale. Powroty kosztują, ale jeśli powroty będą takie piękne, takie Boże, to doświadczymy i damy światu i pokażemy światu, czym jest istota chrześcijaństwa. A o istocie chrześcijaństwa już na koniec, już trzeba lądować. O istocie chrześcijaństwa pięknie napisał Sienkiewicz w Quo Vadis. Kiedy Winicjusz, zakochany w Ligii, chce ją odnaleźć, dowiaduje się, że jest w domu Krespusa. I tam do tego domu wchodzi, tam jest spotkanie chrześcijan. On o chrześcijanach myśli, że to są kanibale, bo to są ci, którzy jedzą ciało Pana i piją jego krew. więc się ich boi. A w momencie, w którym jest jeszcze rozpoznany jako żołnierz rzymski, no to już w ogóle myślał, że dopełnił żywota. I wtedy piórem Sienkiewicza odbywa się taki dyskurs pomiędzy Winicjuszem, poganinem, a świętym Piotrem. I Winicjusz, kiedy już nabył takiej siły i widzi, że no, oni go nie zjedzą tam, to mówi tak. Grecy przynieśli światu filozofię, mądrość, umiłowanie mądrości. My, Rzymianie, przynieśliśmy światu prawo. A wy, chrześcijanie, z czym idziecie do świata? A wtedy święty Piotr miał powiedzieć, a my niesiemy światu miłość. I to jest istota chrześcijaństwa. Miłość, której doświadczyliśmy u Chrystusa w Jego domu, kiedy nas zaprasza, nieustannie nas zaprasza do siebie. Miłość, kiedy budujemy z miłością swoje relacje, swój dom, kiedy budujemy na łasce. I miłość, kiedy wracamy do domu i wrócić kiedyś będziemy musieli i będziemy chcieli do domu Ojca, bo tam czeka dla nas wieczna miłość. I to jest istota chrześcijaństwa. Tego życzę sobie i wam. Bóg zapłać za ten czas, to znaczy nie za ten czas, który upływa na zegarku, moim przynajmniej. Bóg zapłać za ten czas, w którym doświadczaliśmy Bożej miłości, w której doświadczaliśmy wielkiej Bożej łaski. Dziękuję za zaproszenie, za zaufanie. Ksiądz proboszcz pewnie z lękiem i trwogą słuchał każdego z tych kazań. Ale to, co dobrego się może tutaj dokonało, to niech to będzie na chwałę Bożą. A jeśli Pan Bóg posłużył się moją osobą, to też Bóg zapłać i módlcie się także i za mnie, żebym tą posługę Słowa Bożego jak najpiękniej wypełniał i tą posługę pracy na uczelni. A jeszcze mam taką jedną posługę. Bardzo szybko jeździmy samochodami, to jest problem. Mianowicie ostatnio słyszałem, że ma być błogosławiony kleryk z Brazylii, który był surferem. Ma być wyniesiony na ołtarze. Otworzyły się mi oczy tak z wielkim błyskiem, bo ja od 20 lat ponad po Polsce jeżdżę z różnymi ludźmi, którym sprawdzam pogodę po to, żeby jak najszybciej mogli się przemieścić samochodem. I to jest też piękne i fajne doświadczenie, że można być księdzem, ale można też mieć piękną pasję. Pasję, która też czasem powoduje, że można wracać do Pana Boga, do tego, co najważniejsze. Dziękuję także w imieniu mojego zgromadzenia za wszystkie ofiary, które złożycie w dniu dzisiejszym. One są przeznaczone na nasze zgromadzenie. W Polsce jest nas 250, 85 współbraci jest na misjach na wszystkich kontynentach świata, oprócz Australii. Chcę być pierwszy. Bóg zapłać.